19 listopada minęło 1000 dni od rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. 1000 dni temu, ponad 1000 dni temu Rosja zbombardowała dziesiątki strategicznych obiektów w Ukrainie. Po serii nalotów żołnierze rosyjscy rozpoczęli ofensywę lądową z terytoriów zaanektowanego Krymu, Białorusi, Rosji oraz okupowanych ośrodków obwodów Donieckiego i Ługańskiego. I tak zaczęła się pełnoskalowa inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. W żaden sposób niesprowokowana agresja doprowadziła do ogromnych strat i śmierci setek tysięcy ludzi. Rosyjska agresja zaczęła się 24 lutego 2022 roku nad ranem, kiedy prezydent Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie specjalnej operacji wojskowej mającej na celu demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy. W tym dniu rosyjskie rakiety uderzyły w śpiące ukraińskie miasta. Celem były obiekty strategiczne, cywilne i wojskowe lotniska, porty i krytyczna infrastruktura. 1000 dni wojny oznacza setki tysięcy strat po obydwu stronach. Według danych Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych od początku agresji armia rosyjska straciła ponad 720 tysięcy żołnierzy. Według Wall Street Journal, który powołuje się na ustalenia zachodniego wywiadu, straty armii ukraińskiej mogą sięgać 480 tysięcy żołnierzy. Prokuratura Generalna Ukrainy szacuje, że straty wśród ukraińskich cywilów od początku agresji przekroczyły 13 tysięcy zabitych i blisko 26 tysięcy rannych. Według prokuratury liczby te mogą być znacznie wyższe, ponieważ nie jest możliwe ustalenie dokładnej liczby ofiar w wyniku aktywnych działań wojennych i rosyjskiej okupacji. Według oficjalnych danych ONZ od eskalacji wojny w atakach zginęło co najmniej 600 dzieci, a ponad 1350 dzieci zostało rannych. A prawdziwa liczba najmłodszych ofiar jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Rosyjscy agresorzy siłą wywieźli z Ukrainy łącznie 230 tysięcy dzieci, a ponad 6 milionów Ukraińców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. A w wyniku zaciętych walk zostały zniszczone całe miasta, takie jak Mariupol, Wołnowacha, Buchmat czy Sołdar. A symbolem rosyjskiej bestialskiej agresji stało się miasteczko Bucza i jej okolice, gdzie po uwolnieniu z rąk okupantów odnaleziono ciała ponad 1000 zabitych cywilów. Wojna trwa. Trwa na dobre. I trwa cierpienie Ukraińców narażonych na codzienne ataki i ostrzały. I tak jak trwają te bezsensowne wojny, powracają do nas ciągle te same pytania. Dlaczego jest tyle zła na świecie? Dlaczego ludzie krzywdzą innych ludzi? A czy w końcu Bóg zamierza coś z tym zrobić? Pytania te powracają do nas jak bumerang, gdy przyglądamy się wojnie na Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie. Ale powracają do nas również, gdy przyglądamy się naszej codziennej, brutalnej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć tu, w naszym kraju. Na przykład nauczycielka szkoły podstawowej ma dwóch chłopców w klasie. Jeden z nich, delikatnie mówiąc, nie przepada za kolegą, za jednym ze swoich kolegów. Jak tylko nauczycielka nie widzi, jeden dręczy drugiego. Dręczy naprawdę w paskudny sposób. Chłopcy, mówi do nich nauczycielka, nie musicie się lubić, ale proszę, nie wchodźcie sobie w drogę. Ale to w wypadku tych dwóch chłopców zupełnie nie działa, bo jak tylko zostaną sami, ten silniejszy gnębi słabszego. I czy nam się to podoba, czy nie? W szkołach uczniowie bezkarnie szydzą z siebie, biją się, prześladują słabsze, gorzej ubrane dzieci. Młodzież bezkarnie dowala sobie w sieci, a na przykład na stadionach kibice wyzywają się, a poza stadionem za pomocą pięści czy maczety są w stanie zadać sobie ból, cierpienie, okaleczyć siebie, aż w końcu zabić. A są dorośli, którzy nigdy nikogo nie pobili i nie mogą o sobie powiedzieć, że nienawidzą. A jednak to gdzieś w głębi serca żywią niechęć do sąsiada, bo jest jakiś dziwny, do przełożonego w pracy, bo głupi, do kibica innej drużyny, bo prowokuje, do kogoś z innej opcji politycznej, bo lewak albo pisior, do obcokrajowca, uchodźcy, bo niewdzięczny, kolorowy, jakiś inny. Jeszcze inni dzielą się swoimi poglądami na Facebooku i często nie przebierają w słowach. Widząc to wszystko, chcę się wołać o pomstę do nieba. Boże, widzisz to i nie grzmisz, myślimy? Prosimy, wołamy, by coś z tym zrobił, by źli się opamiętali, by odpowiedzieli za zbrodnie, a krzywdzeni doświadczyli lepszego życia. Zastanawiamy się, co takiego jest w nas, ludziach, co sprawia, że jedni drugich nie lubimy, wyśmiewamy, nienawidzimy, prześladujemy, aż w końcu zabijamy. Dlaczego Bóg na to pozwala? Czy ma zamiar coś z tym zrobić? A te i podobne pytania wciąż zaprzątają naszą głowę. I choć nie ma łatwych odpowiedzi, to warto ich szukać, bo odpowiedzi mogą pomóc nam tworzyć świat, w którym w rodzinach, w sąsiedztwie, w pracy, w szkole traktować będziemy innych tak, jak sami chcemy być traktowani. A w poszukiwaniu odpowiedzi sięgamy do księgi proroka Abadiasza. To najkrótsza księga Starego Testamentu, a składa się z 21 wersetów. Prorok jako jedyny z proroków koncentruje się tylko i wyłącznie na grzechach Edomitów i nic nie wspomina o występkach Izraela. Autor, którego imię znaczy sługa Pana, w jej pierwszej części, patrząc w stronę jednego z narodów, oskarża go o zło, jakie wyrządził Izraelowi. Księga Abdiasza, pierwsze dwa wersety mówią: widzenie Abdiasza. Tak mówi wszechmocny Pan o Edomie. Usłyszeliśmy wieść od Pana i do narodów wyruszył już goniec. Wstańcie. Wyruszymy przeciwko niemu na wojnę. Oto uczynię cię małym wśród narodów. Będziesz bardzo wzgardzony. A są skargę Abdiasz kieruje nie do wielkiego i okrutnego Babilonu, ale do małego południowego sąsiada Izraela, Edomu. Edom i Izrael to rodzina. Bratnie narody, a wspólnym ich przodkiem był Izak, który miał dwóch synów, Ezafa i Jakuba. Izraelici to potomkowie Jakuba, Edomici zaś są potomkami Ezafa. A w Księdze Rodzaju w 25 rozdziale czytamy, że Ezaf, pierworodny syn Izaaka, sprzedał swoje pierworództwo bratu za miskę zupy i został przez niego przechytrzony i pozbawiony ojcowskiego błogosławieństwa. A to zasiało w sercu Ezafa tak głęboką urazę wobec brata, że postanowił go zabić. Ale bracia w końcu się pojednali. Zaś niechęć potomków Ezafa do potomków Jakuba nigdy nie wygasła. Edomici nigdy nie zapomnieli poczucia niesprawiedliwości, a ich uraza przerodziła się w nienawiść do Izraela. I choć przez wieki Izraelici grzeszyli niewiernością Bogu, to Edomici zupełnie się od Boga odwrócili. Zupełnie o Nim zapomnieli. Gdy Izrael wędrował przez pustynię, Edomici odmówili im przejścia przez swoje ziemię, okazując otwartą wrogość. A ta wrogość stała się z czasem jawna i destrukcyjna do tego stopnia, że gdy Izraelici zostali zaatakowani przez Babilończyków, Edomici z radością patrzyli na ich upadek, na upadek swojego brata. I nie tylko, że nie pomogli Izraelowi, ale wręcz przyczynili się do jego cierpienia. Zdradzili bratni naród, pomagając najeźdźcom. Łapali uciekinierów i wydawali ich wrogom. Z wielką radością patrzyli na upadek swojego brata. Dlaczego? W trzecim wersecie znajdujemy odpowiedź. Zwiodła cię pycha twego serca, ty, mieszkańcu szczelin skalnych. Siedzibę masz wysoko, więc mówisz w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię? I wygląda na to, że pycha wypełniła ich serce i zagościła na dobre w ich umysłach. Myśleli, że w miejscu, w którym żyją, są bezpieczni i nikt ich bezpieczeństwu nie jest w stanie zagrozić. Osiedlali się na terenach Kanaanu jeszcze przed przybyciem Izraela. Ich miasta, Bosra, Sela, Teman, położone były wysoko, w trudnych, dostępnych miejscach. Tak naprawdę były, jak w tamtych czasach, nie do zdobycia. A oni czuli się bezpieczni i pewni. Kontrolowali szlaki handlowe, które przebiegały w pobliżu ich terenów, co sprawiło, że byli bardzo bogaci i żyli w dobrobycie. A mieszkańcy Temanu podobno uchodzili za niezwykłych mędrców, którzy pychę Edomitów wzmacniali, mówiąc, że nie ma takiej siły, nie ma takiego ludu, a nawet nie ma takiego Boga, który by im zagrażał. Ostatecznie zaczęli żyć w przekonaniu o własnej wyższości wobec innych narodów, a szczególnie wobec Izraela. I ta pycha, która właśnie w tamtym momencie sięgnęła zenitu, to poczucie wyższości i wrogości nie wzięły się tak naprawdę znikąd. Choć kilka pokoleń wcześniej Jakub z Ezawem się pogodzili, pojednali, to zadufani w sobie potomkowie Ezafa karmili swą niechęć do Izraela tak, iż czasem przerodziła się ona w otwartą nienawiść. To trwało przez pokolenia. Podobnie jak dziś na Bliskim Wschodzie, gdzie Palestyńczycy i Izraelici wzrastają w atmosferze wzajemnej wrogości względem siebie. To była tak wielka gorycz, którą potomkowie Ezawa nosili w swoich sercach od pokoleń, która dojrzewała w ich głowach od wielu, wielu lat. A gdy nadarzyła się ku temu okazja, wybuchła w brutalny sposób. A nasza niedaleka historia zna przykłady, gdzie bratnie narody karmione fałszywą propagandą i wzajemną nienawiścią w końcu sięgnęły po miecze, maczety, karabiny i rzuciły się sobie do gardeł, przelewając krew w brutalny sposób. Ruanda w Afryce, wojna w Bałkanach, Rosja i Ukraina pokazują, jak długoletnie pielęgnowanie nienawiści, wzmocniane poczuciem bezkarności i wyższości, doprowadziło do zbrodni i przemocy na niewyobrażalną, naprawdę na niewyobrażalną skalę. I w tle tych wydarzeń, o których mówi naprawdę świeża historia, pojawia się pycha i przekonanie o wyższości jednej grupy nad drugą. I dziś i w naszym kraju, i na całym świecie dochodzi do mocnej polaryzacji życia społecznego. Doświadczamy intensywnych podziałów kulturowych, co tak naprawdę bardzo negatywnie wpływa na to, jak patrzymy na innych ludzi. Z powodu naszych światopoglądów często żyjemy w ideologicznych bańkach, w których nie ma miejsca na kompromis, przebaczenie, na empatię. Jako społeczeństwo podzieliliśmy się na tych z Platformy i na tych z PiS-u, na konserwatystów i lewaków, demokratów i faszystów. I nawet gdy nie chcemy brać udziału w tej społecznej wojnie, to ta walka która jest dookoła nas, w jaki sposób do nas dociera i na nas wpływa. I właśnie dlatego powinniśmy być uważni na to, co kształtuje nasze myśli i co przedziera się do naszych umysłów. Musimy być uważni, co i kogo słuchamy. Czy jest to Boża Ewangelia, Boże Słowo, czy jakaś współczesna ideologia, która jednych stawia ponad drugich. I mogłoby się wydawać, że nas, wierzących, chodzących na nabożeństwa, to nie dotyczy. A posłuchaj, zanim wybuchła II wojna światowa, wielu Niemców regularnie w niedzielę chodziło do kościoła, a po powrocie do domów ci sami ludzie słuchali wystąpień Hitlera. I stopniowo zaczynali akceptować jego poglądy, aż w końcu stali się ich zwolennikami. A później brali udział w eksterminacji ludzi, według nich gorszej rasy. Mało tego, na ich klamrach od pasków do spodni widniał napis: God mit uns. Bóg jest z nami. A w okresie wzmożonego rasizmu w Stanach Zjednoczonych wielu członków ewangelicznych wspólnot protestanckich uczestniczyło w niedzielnych nabożeństwach, gdzie słuchali kazań o miłości do drugiego człowieka, a w tygodniu w białych kapturach Ku Klux Klan brutalnie znęcali się nad czarnymi mieszkańcami Ameryki. Jak widać, można w kościele karmić się Bożym Słowem, a w domu przekazem, który jest temu słowu całkowicie przeciwny. Bo nienawiść dojrzewa długo, a zło rzadko objawia się natychmiast. Często dojrzewa niezauważalnie w sercu człowieka, rozwija się w domowym zaciszu, aż w końcu, gdy nadarzy się okazja, wychodzi na jaw i krzywdzi innych. A dlatego jako ludzie wierzący powinniśmy świadomie przeciwstawiać się każdej, nawet najmniejszej niechęci wobec drugiego człowieka. Nie powinniśmy lekceważyć najmniejszych oznak braku szacunku do innych. A takim postawom powinniśmy się przeciwstawiać. A więc za każdym razem, nie tylko w niedzielę, w kościele, ale w domu, warto przychodzić do Boga z prośbą o uleczenie naszych emocji, myśli i przekonań. Bo zmiana nastawienia do innych ludzi nie jest łatwa, ale z Bogiem czy z Bożą pomocą jest możliwa. Dlatego właśnie nie można zostawić w swoim sercu miejsca na uprzedzenia, pychę, niechęć czy pogardę względem innego człowieka. Bo pycha i zło, które człowiek nosi w swoim sercu, nigdy nie śpią, ale są gotowe ujawnić się i uczynić krzywdę drugiemu człowiekowi, gdy nadarzy się ku temu okazja. A gdy Abdiasz wnosi skargę na pychę domu, na zło, któremu pozwolili się rozwinąć, i na krzywdy zadane Izraelowi, czytamy: otóż, choćbyś zbił się wysoko jak orzeł, choćbyś pośród gwiazd uwił sobie gniazdo, i stamtąd cię sprowadzę, oświadcza Pan. Gdyby złodzieje przyszli do ciebie, gdyby nocni rabusie, o jakże będziesz zniszczony, czy nie ukradliby tylko tego, po co przyszli? Gdyby zbierający winogrona przybyli do ciebie, czy nie zostawiliby ze sobą pojedynczego grona? Ezaw zostanie dokładnie przeszukany. Przetrząśnięte będą jego tajne skarbce, aż po granice cię przegnają. Oszukają cię wszyscy twoi sprzymierzeńcy, pokonają twoi sojusznicy. Ci, którzy jedzą twój chleb, zastawią na ciebie sidła, a ty dasz się zaskoczyć. Tak w tym dniu oświadcza Pan: wytępię mądrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa. Wtedy przerażą się twoi waleczni, Temanie, tak, że będzie wycięty każdy z góry Ezawa z powodu zbrodni, ze względu na gwałt na twoim bracie Jakubie, okryj cię wstyd i będziesz wycięty na wieki. Skarga Abdiasza nie pozostaje bez odpowiedzi. Bóg odpowiada: Edom zostanie stracony, strącony z wysokości i zniszczony. Jak oni postąpili z Izraelem, tak samo postąpią z nim. Bo okazuje się, że kiedy jakiś naród zwraca się przeciwko ludowi Bożemu, wówczas na końcu dziejów zamiast odnowy czeka go sąd. I gdy się wydaje, że zaraz dowiemy się, jak upadł Edom, nagle następuje zmiana tematu. Abiasz powiada, gdyż bliski jest dzień Pana dla wszystkich narodów. Jak Ty postępowałeś, tak postąpią z Tobą. Zapłata za Twoje czyny wróci na Twoją głowę, bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody. Będą pić, będą chełpać i pamięć po nich zaginie. Abiasz teraz zapowiada dzień Pana nie tylko dla Edomu. Ten dzień ma dotyczyć tak naprawdę wszystkich narodów. Skąd to nagłe przejście? Połączenie historii Edomu i wszystkich narodów pokazuje, że pycha Edomu i jego upadek to obraz tego, jak któregoś dnia Bóg rozprawi się z pychą wszystkich narodów, postępujących jak Edom, i je również doprowadzi do upadku. W końcu to nie zbieg okoliczności, że w języku hebrajskim słowo Edom pisze się przy użyciu dokładnie tych samych liter, co Adam, czyli ludzkość. Wywyższenie i upadek Edomu to metafora przedstawiająca dzień Pański, gdy Boża sprawiedliwość rozprawi się z pychą i okrucieństwem szerzącym się pośród wszystkich narodów. Zatem nie tylko Edom, ale każdy człowiek, który stawia siebie ponad innych, ponad Boga, każdy pyszny człowiek prędzej czy później sam stanie się ofiarą swojej własnej pychy. Zło, które wyrządzamy innym, gotowe jest obrócić się przeciwko nam. Przeciwko nam samym. Tak mówi ta księga. Bo gdy wydaje się nam, że dominując nad innymi, wyplenimy z nich to, co budzi naszą niechęć, irytuje nas i złości, to sami wcześniej czy później ulegamy duchowej ruinie. A ktoś powiedział, że pycha to trucizna, którą przygotowujemy innym, ale w końcu wypijamy ją sami. Historia pokazuje, że Edomici cieszyli się z upadku Izraela i przyczynili się do jego zniszczenia. Sami zostali w końcu zniszczeni. Kilka lat później Babilończycy, którzy napadli na Izrael, ci sami Babilończycy podbili wzgórza Edomu. A wielu Edomitów zostało zabitych, a ci, którzy przetrwali, uciekli czy dołączyli się do innych narodów. I tam stopniowo tracili swoją tożsamość, aż w końcu w 70. roku naszej ery słuch o nich zupełnie zaginął. Proroctwo wypowiedziane nad Edomem spełniło się i Edomici jako naród przestali istnieć. A ich wspaniałe miasta dzisiaj świecą pustkami i są miejscem do życia nie dla ludzi, ale dla dzikich zwierząt. A Pismo Święte mówi, że podobnie każdy, kto zadufany w sobie myśli, że jest niezniszczalny, sam ostatecznie zostanie zniszczony. Często już tu na ziemi, ponosząc konsekwencje zła, które wyrządzał innym. I bywa tak, jesteśmy tego świadkami, że ktoś, kto nieuczciwie się wzbogacił, nagle traci majątek, a morderca trafia do więzienia. A jeśli by teraz ktoś zły uniknął konsekwencji, dopadną go one później w wieczności. Gdy więc dwaj bracia, Ezaf i Jakub, już dawno sobie przebaczyli i się pojednali, potomkowie jednego z nich, przekonani o własnej wyższości nad innymi, a nawet nad Bogiem, chcą zniszczyć innych, sami w końcu zostali zniszczeni. Podobnie bywa z nami. A dla własnej pychy, dla przekonania o własnej racji, wyższości, jesteśmy w stanie zaryzykować stratę relacji z bliskimi, stratę rodziny, małżeństwa, wolności, a nawet stratę życia. A historia pychy Edomitów, którzy nie potrafili przebaczyć, pojednać się, jak zrobili to ich praojcowie Jakub i Ezaw, jest ostrzeżeniem dla każdego z nas. Jeśli będziemy w swoich sercach pielęgnować urazę i niechęć, brak przebaczenia do innych, to pycha i brak przebaczenia zawsze doprowadzą nas do zguby. Ale tak jak u wszystkich innych proroków, tak i u Abadiasza, Boży sąd nigdy nie jest ostatecznym zakończeniem. Dalej w rozdziale od 17 wersetu do 21 czytamy: lecz na górze Syjon będzie wybawienie i będzie ona święta, a dom Jakuba przejmie ich posiadłości i stanie się dom Jakuba ogniem, dom Józefa płomieniem, a dom Ezafa słomą. Podpalą go i strawią. I z domu Ezafa nikt nie ocaleje, gdyż Pan tak rozstrzygnął. Ci z Negeb posiądą górę Ezafa, a ci z Szafli Filistynów. Posiądą też pola Efraima i pola Samri, a Beniamin zajmie Gillat. Wygnańcy zaś tej twierdzy synów Izraela posiądą ziemię Kanańczyków, aż po Sareptę, i wygnańcy z Jerozolimy, którzy mieszkają w Safrat, posiądą miasta Negebu i wstąpią ocaleni na górę Syjon, aby sądzić górę Ezafa, a panowanie będzie należeć do Pana. A Bóg w tym fragmencie mówi, że przywróci swoje królestwo i zaludni je ocalałą garstką ludzi wiernych Bożemu przymierzu. Tak utworzony nowy lud Boży będzie się powiększał, ogarniając wszystkie tereny i narody wokół Izraela. Zło, którego obrazem jest Edom, zostanie pokonane dobrem, miłość, prawdą i pokojem, którymi żyć będą nowi ludzie, nowy lud Boży. A więc jest to nadzieja dla wszystkich, którzy doznając krzywdy ze strony ludzi zwiedzionych pychą i zaślepionych nienawiścią, zachowali swoją wierność wobec Boga. To nadzieja, że ich cierpienia się skończą, krzywdy zostaną wybaczone, a ci, którzy czynili zło, zostaną ukarani. Ale ten bezlitosny dla domu Bóg, który w odpowiedzi na skargę zapowiada zniszczenie tego pysznego, aroganckiego narodu zdrajców i bałwochwalców, daje też nadzieję Edomitom. A wcześniej prorok Joel pisał, że ci, którzy wezwą imienia Pana, zostaną uratowani. Amos dodaje, że nowe Boże Królestwo obejmie również Edom. Bo choć Edomici przez swoją pychę i nienawiść do Izraela sami wykluczyli się z Bożego ludu, to Bóg z nich nie zrezygnował. A kilka wieków wcześniej do Izraelitów, którzy zmagali się z ich wrogami, Bóg mówi: nie będziesz się brzydził Edomitą, bo jest twoim bratem, a w trzecim pokoleniu jego potomkowie mogą być dopuszczeni z zgromadzenia Pana. I tak czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa. A nawet gdy Edomici z tej szansy nie skorzystali, wciąż pyszni wobec ludzi i Boga, Bóg nie zrezygnował z nich, tak jak nigdy nie rezygnuje z nas. Dlatego częścią nowego Bożego ludu mogą stać się również Edomici, którzy się ukorzą, którzy wezmą imienia Pana i oddadzą się pod Jego panowanie. Druga część proroctwa o nastaniu nowego królestwa, nowego ludu Bożego jeszcze się nie wypełniła. To wciąż przed nami. Izraelici i chrześcijanie czekają na przywrócenie Bożego Królestwa tu na ziemi, z nadzieją, że będą Jego częścią. A my, jako naśladowcy Chrystusa, wierzymy, że tym, który zasiądzie na tronie, jest Jezus Chrystus. A Jego panowanie, Jego powtórne przyjście na ziemi położy ostatecznie kres cierpieniu i doprowadzi do tego, że narody będą żyły w pokoju pod Bożym panowaniem. A bez względu na to, kiedy i w jaki sposób Bóg ustanowi swoje królestwo na ziemi, ostatnie słowa Księgi Abdiasza brzmią: a panowanie będzie należeć do Pana. Prorok przypomina nam, że to Bóg, że to On będzie królował. Przesłanie całej Księgi pokazuje, że choć nie zawsze jesteśmy w stanie to w pełni zauważyć, że Bóg już teraz króluje nad narodami, to czekając na powtórne przyjście Jezusa i oczekując na stanie Jego Królestwa w pełni, pamiętajmy, że Bóg osądzi pysznych i złych i zapewni wspaniałą przyszłość swojemu ludowi. Filip Jancey w książce Zaskoczeni łaską opisał historię rodziny, którą dobrze znał. W 1898 roku w robotniczej dzielnicy Chicago przyszła na świat Daisy. Ósme dziecko z dziesięciorga rodzeństwa. Kiedy Jancey opisywał te wydarzenia, Daisy miała prawie 100 lat, ale ciągle pamiętała, jak jej ojciec wracał do domu pijany i bił ją oraz jej rodzeństwo. Czuła się bezsilna, ponieważ on był większy i silniejszy. Najgorsze jednak miało dopiero nastąpić. Któregoś dnia ojciec po prostu wyrzucił jej matkę na ulicę. Kazał się jej spakować i opuścić do południa dom. Część dzieci ostatecznie dołączyła do matki, inne znalazły dach nad głową u rodziny. Ojciec pozbył się wszystkich, ale zostawił sobie Daisy, która musiała prać jego brudy i czekać, aż pijany wróci do domu. A to był koszmar. Któregoś dnia ojciec zniknął i Daisy mogła zacząć żyć własnym życiem. Po latach okazało się, że trafił na spotkanie Armii Zbawienia i się nawrócił. A jego życie się zmieniło. Przestał pić i wrócił, prosząc swoje dzieci o wybaczenie. Wybaczyli mu wszyscy, oprócz Daisy. Kiedyś powiedziała, że nie chce go widzieć na oczy i dotrzymała słowa. Choć był umierający i mieszkał na tej samej ulicy, zaledwie kilka domów dalej nie przyszła się z nim pożegnać. Daisy w końcu założyła własną rodzinę. Miała 6 dzieci. Choć nie piła, bo nie chciała być jak ojciec, jej serce przepełnione było goryczą. Swoim domem zarządzała jak kolonią karną. Potrafiła leżeć na kanapie i wrzeszczeć: po co was w ogóle urodziłam, głupie bachory? Zmarnowaliście mi życie. A czasami spuszczała lanie wszystkim bez wyjątku, bo choć ich na niczym nie złapała, nie przyłapała, to na pewno coś mieli na sumieniu. Zawsze jednak najbardziej obrywało się jej córce Margaret. Ona też obiecała sobie, że jak dorośnie, będzie inna niż matka, ale też nigdy jej nie wybaczyła i nie chciała z nią rozmawiać. Dotrzymała słowa. Poraniona szła przez życie i przeżywała własne tragedie. Miała 4 dzieci, które traktowała tak, jak sama była traktowana. Najbardziej dał się jej we znaki syn Michel, który zawsze miał swoje zdanie i przysparzał najwięcej problemów. Kiedy skończył 16 lat, uciekł z domu. Ona wykreśliła go z testamentu, a on traktował ją tak, jakby umarła, i od tego czasu nigdy ze sobą nie rozmawiali. Michel założył swoją rodzinę, mając nadzieję, że uda mu się stworzyć szczęśliwy dom. Nie udało się. Nigdy nie zaczął rozmawiać z matką, a kilka lat temu jego żona złożyła pozew o rozwód. On też nie przerwał cyklu nienawiści i sam stał się jej ofiarą. I chociaż Michel, jak i członkowie jego rodziny nigdy nikogo nie zamordowali, to ranili samych siebie i swoje dzieci, które potem wyrządzały taką samą krzywdę swoim dzieciom. I tak jak trwają te bezsensowne sytuacje, powracają do nas ciągle te same pytania. Dlaczego jest tyle zła na świecie? Dlaczego inni krzywdzą innych? Czy Bóg zamierza coś z tym zrobić? A my, nie mając dobrych odpowiedzi na wciąż powracające pytania, gdy przyglądamy się wszystkim złym rzeczom, które dzieją się na świecie, a w niektórych czynnie bierzemy udział sami, pamiętajmy, że kiedyś Bóg osądzi pysznych i zapewni wspaniałą przyszłość swojemu ludowi. Dlatego już teraz poddaj się pod Jego panowanie, a odnajdziesz nadzieję nawet w najmroczniejszych czasach. A jak to zrobić? A wyznając Mu grzech i poddając Mu się pod Jego panowanie. A On wtedy, gdy Go zapraszamy do swojego życia, w cudowny sposób zamieszkuje w nas. Tak mówi o tym Ewangelia. I wtedy zamiast krzywdzić innych, będziemy wnosić życie tam, gdzie się pojawimy. A więc pamiętajmy, że Bóg osądzi pysznych i zapewni wspaniałą przyszłość swojemu ludowi. Dlatego już teraz poddaj się pod Jego panowanie, a odnajdziesz nadzieję nawet w najmroczniejszych czasach.